Dziś w programie o obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, o nowym przystanku Historia w Częstochowie. Powiemy także, jakie plany wobec podziemia niepodległościowego mieli komuniści. 1 marca w rocznicę zamordowania przywódców 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Centralne uroczystości odbyły się w kwaterze EU na warszawskich Wojskowych Powązkach.
Szanowni Państwo, stoimy w miejscu, gdzie nawet nie do grobów, ale w doły wrzucano bohaterów walki o niepodległą Polskę. Bohaterów, którzy sprzeciwili się narzuconemu systemowi komunistycznemu. Znamy ich nazwiska. Instytut Pamięci Narodowej nie ustanie nigdy w poszukiwaniach, aby wszyscy mieli swój grob, aby wszyscy zostali odnalezieni. Nikt z tej drogi nas nie zawróci.
W kwaterze EU prezentowane są wystawy przypominające sylwetki dwóch bohaterów, rotmistrza Witolda Pileckiego, ochotnika do Auschwitz oraz podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, prezesa 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Przy głównym wejściu do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, dawnym więzieniu politycznym przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, została odsłonięta tablica poświęcona prezesowi Zarządu Wolności i Niezawisłości pułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu i jego podkomendnym, majorowi Józefowi Batoremu, majorowi Franciszkowi Błażejowi, kapitanowi Karolowi Chmielowi, pułkownikowi Mieczysławowi Kawalcowi, podpułkownikowi Adamowi Lazarowiczowi i majorowi Józefowi Rzepce. 70 lat temu, 1 marca 1951 roku, na terenie więzienia Mokotowskiego funkcjonariusze reżimu komunistycznego zamordowali tych 7 oficerów Wojska Polskiego. Odsłonięcie tablicy odbyło się zarazem w 10. rocznicę ustanowienia Święta Państwowego, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na fasadzie budynku warszawskiego 8. Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława IV została odsłonięta tablica w hołdzie polskim patriotom, ofiarom Trybunału Wojennego Armii Czerwonej, działającego w tym budynku w latach 1945-1946, więzionym, torturowanym i mordowanym przez funkcjonariuszy sowieckiego kontrwywiadu wojskowego SMIERSZ. W uroczystościach na warszawskiej Pradze obok władz dzielnicy i dyrekcji szkoły uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej. Na początku stycznia 1944 roku wojska sowieckie, ścigając Niemców, przekroczyły granice Polski. To, co miało być wyzwoleniem, okazało się być zniewoleniem Polski na blisko pół wieku, zarówno przez Związek Sowiecki, jak i przez rodzimych komunistów. Stało się to przy milczącej zgodzie naszych sojuszników.
Komuniści znali siłę Armii Krajowej z okresu II wojny światowej. Wiedzieli, że jeżeli zostawiliby polskie podziemie w taki sposób, jaki po prostu zaczęliby tolerować to podziemie, no to podziemie by się rozrastało. Byłoby coraz mocniejsze. I pomimo tych kilku lat II wojny światowej, społeczeństwo polskie zaczęłoby to podziemie wspierać. No umówmy się, komuniści nie mieli praktycznie żadnej demokratycznej legitymacji do rządzenia tym krajem. Nigdy społeczeństwa nie przekonali w bezpośrednich, wolnych, demokratycznych wyborach. Musieli więc właśnie uciec się do podstępu, to znaczy sfałszować wybory w 1947 roku. I Józef Stalin również doskonale wiedział, w rozmowie z polskimi komunistami, wiedział doskonale, że no, gdyby nie Armia Czerwona, gdyby nie NKWD, to was, mówiąc do polskich komunistów, was już po prostu by nie było, bo podziemie było tak groźne, a poza tym no, społeczeństwo również było nastawione antykomunistycznie.
Początkowo główną siłą zwalczającą polskie podziemie były siły sowieckie, przede wszystkim wojska wewnętrzne NKWD, które posuwały się za frontem. Ale te wojska NKWD pozostały na ziemiach polskich, mimo że wojna się skończyła i Na przykład w roku 1946 w Polsce było więcej pułków wojsk wewnętrznych NKWD niż w sowieckiej strefie okupacyjnej w Niemczech.
Dopiero w połowie 1945 roku, po przeprowadzce do Warszawy, aparat bezpieczeństwa zaczyna, można powiedzieć, samodzielnie zwalczać podziemie niepodległościowe, ale też również inne organizacje i niezależne instytucje. W aparacie bezpieczeństwa powstaje na początku wydział, a później departament, oznaczony departamentem trzecim, który kieruje swoisty specjalista od podziemia, pułkownik Józef Czaplicki. I ten właśnie pion, ten departament był tylko i wyłącznie skupiony na walce z podziemiem. Oczywiście w wojewódzkich urzędach bezpieczeństwa były odpowiedniki również tego departamentu i one również zajmowały się zwalczaniem podziemia. Niemniej to nie tylko tak naprawdę departament trzeci kierowany przez Czaplickiego zajmuje się zwalczaniem podziemia, ponieważ podziemie jest na tyle liczne, na tyle niebezpieczne dla komunistów, niechciane przez komunistów, więc komuniści wysyłają do walki z podziemiem ogromne siły. Wiosną 1946 roku powstaje na przykład Państwowa Komisja Bezpieczeństwa, która ma również swoje odpowiedniki w województwach. I to jest taka instytucja, która ma koordynować walkę z podziemiem i połączyć różnego rodzaju organizacje, które z tym podziemiem mają walczyć. Tutaj mówimy o funkcjonariuszach bezpieki jako takich, mówimy o milicjantach, mówimy o wojskach wewnętrznych bezpieki, czyli Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także mówimy również o Ludowym Wojsku Polskim, które również było wówczas wykorzystywane.
Wojsko najczęściej bardzo niechętnie brało udział w tych akcjach i mamy szereg dowodów, że dochodziło do konfliktów pomiędzy siłami aparatu bezpieczeństwa a wojskiem na tym tle. Komuniści, ogłaszając amnestię latem 1945 roku i w lutym 1947 po sfałszowanych przez siebie wyborach parlamentarnych, przede wszystkim przeprowadzali wielką operację policyjną. Chodziło o zewidencjonowanie tych, którzy byli w podziemiu. To obojętne, czy było to podziemie jeszcze antyniemieckie, wojenne, czy podziemie powojenne, już antykomunistyczne. Chodziło o to, żeby mieć w ewidencji tych, którzy są gotowi walczyć o niepodległość. Oprócz tego oczywiście był też cel taki doraźny, polityczny, polegający na uspokojeniu kraju, na likwidacji oddziałów zbrojnych i rzeczywiście szczególnie ta druga amnestia w 1947 roku osiągnęła ten cel, kiedy ponad 50 tysięcy ludzi się ujawniło. Formy walki z podziemiem zmieniały się w czasie. Początkowo podstawową formą były operacje wojskowe, pacyfikacje terenu, obławy, które przeczesywały daną wieś czy kompleks leśny. W tych obławach często brało udział wiele tysięcy żołnierzy wojska, KBW, milicji, aparatu bezpieczeństwa. Brało w tych obławach udział także wojsko sowieckie, wojska wewnętrzne NKWD. Ostatnią taką wielką akcją z udziałem sowieckim była tak zwana obława augustowska, w wyniku której zginęło co najmniej 600 osób. Do dziś nie wiemy, gdzie zostały pogrzebane. Drugą taką bardzo ważną formą, powiedziałbym, zwalczania podziemia była praca śledcza. I to zresztą w dokumentach bardzo często widać, że śledztwa bardzo brutalne były tą podstawową formą, dzięki której bezpieka uzyskiwała informacje o konspiratorach i potem mogła na tej podstawie niszczyć struktury konspiracyjne. Ta forma śledztwa połączona bardzo często z przejmowaniem też archiwów, to było też bardzo ważne w poszerzaniu wiedzy bezpieki, była istotniejsza nawet niż praca operacyjna, czyli wprowadzanie agentury do konspiracji i rozpracowywanie tych struktur konspiracyjnych. Z pracą operacyjną wiążą się prowokacje, czy w ogóle gry operacyjne, które polegały na tym, że bezpieka przejmowała pewne struktury pod kontrolę bądź tworzyła w ogóle czysto prowokacyjne struktury, wykorzystując tutaj taką naturalną dążność szczególnie konspiratorów znajdujących się w terenie do podporządkowywania się wyższym strukturom konspiracyjnym. I stąd bardzo często agenci bezpieki przedstawiali się jako wysłannicy organizacji ogólnopolskiej i potem, rozpracowując organizację, doprowadzali do jej zniszczenia. Bardzo ważnym też elementem były oddziały prowokacyjne. Bezpieka tworzyła, szczególnie w pierwszym okresie, oddziały, które albo z jednej strony miały udawać oddziały partyzanckie i tym sposobem rozpracować teren, albo też miały tak działać, żeby zrazić ludność cywilną do partyzantki.
1947 rok to jest rzeczywiście ten rok przełomu, gdzie już praktycznie żadne większe organizacje w Polsce nie istnieją, no bo właśnie czwarty zarząd WiN-u zostaje zatrzymany w listopadzie, czy w zasadzie pod koniec 1947 roku, i ta najważniejsza komórka konspiracyjna, po prostu ten ostatni bastion tej najważniejszej komórki konspiracyjnej, po prostu pada. Więc to jest ten taki, wydaje się, moment przełomu, ponieważ później rzeczywiście tych grup było coraz mniej, aczkolwiek, tak jak wiemy już dzisiaj, istniały jakieś tam grupy oporu, istniały jakieś niewielkie oddziały, one były coraz mniejsze. Ale to było niezwykle istotne, że te grupy konspiracyjne istniały z bardzo prostego powodu, ponieważ społeczeństwo polskie, które sympatyzowało z podziemiem, wiedziało, że one symbolizują jeszcze wolną Polskę.
Mniejsze oddziały partyzanckie, a potem już pojedyncze osoby, trwały w podziemiu jeszcze do połowy lat 50., a jak wiemy, ostatni z partyzantów, Józef Franczak Lalek, zginął dopiero w październiku 1963 roku.
Należy pamiętać, że to nie polskie podziemie niepodległościowe wypowiedziało wojnę Sowietom. Tak naprawdę to Sowieci i komuniści poprzez swoje działania, plany, zamysły, to w jaki sposób tutaj weszli do tego kraju i co robili w tym kraju, wypowiedzieli wojnę polskiemu podziemiu, a to podziemie musiało się bronić.
4 marca w Częstochowie został otwarty Przystanek Historia, Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej imienia generała Janusza Gąsiorowskiego. To nowe miejsce spotkań pasjonatów historii, uczniów, studentów, naukowców czy świadków minionych wydarzeń. Nie zabraknie tu zajęć edukacyjnych, wystaw, konferencji naukowych i popularno-naukowych, spotkań autorskich oraz pokazów filmów dokumentalnych przybliżających historię Polski. Otwarcie Przystanku Historia poprzedziło odsłonięcie tablicy upamiętniającej młodzieżową organizację antykomunistyczną Wolna Młodzież w budynku 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie przy ulicy Jasnogórskiej 8. Instytut Pamięci Narodowej opublikował audiobook Tak było, wspomnienia partyzanta 3 i 5 Wileńskiej Brygady AK Józefa Bandzo, pseudonim Jastrząb, w interpretacji Marcina Kwaśnego. Do płyty dołączona jest książeczka zawierająca życiorys autora oraz dwa artykuły o historii 3 i 5 Wileńskiej Brygady AK Piotra Niwińskiego i Tomasza Łabuszewskiego. W 2019 roku wspomnienia Jastrzębia ukazały się drukiem.
Pierwszy marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji portal przystanekhistoria.pl przygotował dla naszych czytelników szereg niezwykle ciekawych materiałów poświęconych problematyce podziemia antykomunistycznego po 1944 roku. Wśród licznych artykułów na szczególną uwagę zasługuje tekst przygotowany przez panią Agnieszkę Wygodę. Krwią na bibułce testament pisany i medalik w ustach. To artykuł opowiadający historię Łukasza Cieplińskiego, jednego z bohaterów podziemia antykomunistycznego. To historia człowieka, który został zamordowany wraz z 6 towarzyszami 1 marca 1951 roku. Łukasz Ciepliński był oficerem Wojska Polskiego, walczył w kampanii wrześniowej, został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. W czasie wojny zaangażowany w działalność konspiracyjną, którą kontynuował po zakończeniu II wojny światowej. Był prezesem 4 Zarządu Wolności i Niezawisłości. Został aresztowany w listopadzie 1947 roku. Ta data, data jego śmierci, 1 marca, to dzisiaj święto narodowe. Drugim tekstem, który chcielibyśmy Państwu zaproponować, jest artykuł profesora Filipa Musiała „Żołnierze wyklęci. Zapomniany fenomen”. To tekst, w którym autor opowiada o percepcji poziomu dzisiejszego pokolenia problematyki związanej z żołnierzami wyklętymi. Wśród wielu młodych ludzi jest wielu takich, którzy żołnierzy wyklętych stawiają sobie za wzór do naśladowania. Te, jak i inne artykuły poświęcone problematyce podziemia antykomunistycznego po 1944 roku znajdziecie Państwo w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia. Zapraszam.